podcast Radia Poznań. Dynastie zapraszają Waldemar Łazuga i Jacek Butlewski. Tropem europejskich rodów panujących.
Państwa i moim gościem jest profesor Waldemar Łazuga. Witam, panie profesorze.
Witam serdecznie.
Dwa tygodnie temu zrobiliśmy takie wprowadzenie do dynastii w ogóle, ale także do dynastii panujących w Polsce. Mówiliśmy o przodkach Mieszka I chociażby, a więc o czasach legendarnych, można powiedzieć, bo nie mamy żadnych źródeł. Natomiast dzisiaj zaczniemy już od tego pierwszego władcy, który przyjmuje chrzest, o którym jest dużo informacji w materiałach źródłowych. To jest oczywiście Mieszko I, oczywiście ten pierwszy, no to na pewno on nie używał tego liczebnika, bo to później było dodawane, rozumiem, czasem dużo później. Ale jak powinniśmy zapamiętać Mieszka I przede wszystkim?
Myślę, że Mieszko I, brzmi tak paradoks, jest potwierdzeniem tego, że miał przodków tutejszych, że oni już sporo zrobili, bo oto widzimy władcę, który się sprawnie porusza w podwczesnej geografii politycznej, który sprawnie akomoduje instytucje, które widzi dookoła. Mieszko I to jest gracz. Mieszko I, no, to jest jednocześnie początek państwa polskiego, dlatego on jest postacią cokolwiek mityczną. Proszę przypomnieć sobie, jak go Matejko narysował. Przecież tak naprawdę siła wyobraźni Matejki jest tak wielka, że nam się wydaje, że on nie mógł wyglądać inaczej. Ale to przedstawienie jest tak proste i tak jednocześnie elokwentne. Ono do pewnego stopnia, Matejko miał taką umiejętność, posługuje się dzisiejszymi środkami public relations, bo o czym nam Matejko mówi? Miecz, czyli wojował. Wódz podówczesny to jest wojownik. Król jest pierwszym wojownikiem. Ale krzyż, wiara, od niego zaczyna się chrześcijaństwo. Miecz i krzyż to jest takie połączenie, synteza, skrót tego, kim w naszej historii Mieszko był. Ale jednocześnie to jest problem, znowu, bardzo, bardzo skomplikowany, dla ludzi myślących arcyciekawy. Nigdy nie zapomnę, jak sobie nieraz ćwiczyłem świadomość historyczną ludzi zainteresowanych historią, pytając, jak to było z tym chrztem. No bo może i nasi słuchacze pamiętają, no, że w podręcznikach jest taka oto formuła. Przyjęliśmy chrześcijaństwo za pośrednictwem Czechów. Otóż dokonując rozbioru tego zdania za pośrednictwem, nadal ważne jest pytanie, czyli od kogo? No bo pośrednik to nie jest producent. Pośrednik to jest osoba pośrednicząca. W dodatku, jeśli byśmy do tego dodali jeszcze, że Czesi wtedy nie mieli żadnego misyjnego biskupstwa, to ta sprawa od razu robi się pikantna. No bo to zaczyna pachnieć tym, że ten chrzest przyjęliśmy od Niemiec. Tyle tylko, że wtedy dopiero jest to zrozumiałe, jeśli ktoś posiądzie jakąś wiedzę od Niemiec, to znaczy od kogo. No bo Niemcy dla jednych to pojęcie geograficzne. Od cesarstwa, znaczy od cesarza, no to już lepiej. Od jakiej dynastii? No to się wszystko zaczyna robić dosyć skomplikowane, bo musimy wiedzieć, jaka była struktura cesarstwa. Na przykład zdawać sobie sprawę, że cesarstwo no, było rozkawałkowane i tam trochę inna była Bawaria, trochę inna była Saksonia. Mieliśmy dynastię Ludolfingów, to była inna polityka. Mieliśmy dynastię Salicką, to była inna polityka. Nam się wciąż wydaje, że ten dziesiąty wiek był taki jak XXI czy XX, że były granice, no i taka polityka jak dziś, że Niemcy to Niemcy, Polacy to Polacy. Przypominam, że ani Polski wtedy nie było, ani Niemiec w takim kształcie, jaki nam przychodzi do głowy.
Dynastie.
Granica też była trochę gdzie indziej. No, jeśli nieraz zaczepiałem studentów, ale ja uważam, że przez takie zabawy, belfer w końcu jestem, oni lepiej to zapamiętają. Gdy tak deklarowali, że wyprzedzając atak niemiecki, chrobry zajął Milsko, Miśnie i Łużyce. No każdy pamięta to w podręczniku do szkoły podstawowej, przecież jest.
Na pamięć się to wykuwało.
No więc przecież. Właśnie. No to wtedy, jeśli tylko nastąpiło zatrzymanie i zapytałby pan, to znaczy... Po pierwsze, skąd wiemy, że było to uderzenie wyprzedzające, a po drugie, czyje ziemię zajął? I to pytanie, czyje ziemię zajął, zajmując Milsko, Miśnie i Łużyce, od razu wywołuje konsternację, bo ucho polskie odróżnia, że to ziemie no, niekoniecznie niemieckie. No to w takim razie czyje? No Słowian, powiedzmy sobie, serbo-łużyckich. Jeśli byli to Słowianie serbo-łużyccy, no to nie wojowaliśmy bezpośrednio z Niemcami. to zajęliśmy ziemie nienależące do cesarstwa wtedy. Rzeczywiście nienależące, no, w obrębie wpływów. Ale w obrębie wpływów, w orbicie wpływów, no to znaczy jakieś międzygraniczne, pomiędzy jedną granicą a drugą. Nie było żadnych rowów, ani zasieg, rzecz jasna. No, generalnie to się wiedziało, że pomiędzy nami a cesarstwem, między państwem gnieźnieńskim a cesarstwem rzymskim narodu niemieckiego są Serbo-Użyczanie, którzy raz byli po naszej stronie bardziej w różnych sporach, innym razem po tej cesarskiej. A właściwie albo mieli dobre stosunki z margrabiami, czyli tymi z przygranicznych terytoriów, albo złe. I to była taka duża polityka podówczesna, straszliwie trudna dla Mieszka. Ona musiała być bardzo trudna, ponieważ my dzisiaj zapominamy, że on nie był w 1966 roku takim graczem, który nie miał konkurentów w tym rejonie Europy. On takich konkurentów miał. I nie myślę teraz o margrabiach. Bo można odnieść wrażenie, że największymi konkurentami dla Mieszka byli Słowianie Północni albo Wieleci. Jeśli Rugia była wtedy już portem, to my dzisiaj z różnych źródeł, z poszlak możemy sądzić, że położenie gospodarcze tych na północy no, nie było gorsze, mogło być nawet lepsze. Oni mieli siłę. Mieszko lawirował między, no, powiedzmy, Związkiem Wieleckim w największym skrócie, a Czechami, no, które nas wyprzedzały wtedy w rozwoju państwowym. Za granicą zachodnią miał Serbo-Użyczan, a kawałek dalej dopiero zaczynało się Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego.
Czyli to, co panie profesorze musimy zapamiętać, to to, że te granice nie były takie oczywiste, jak są teraz i te państwa, czy narody, czy lud zamieszkały dane terytorium, nie był taki jednorodny, w sensie nie było Polaków i Niemców.
No i w takim sensie Czechów. No powtarzam, to wszystko wyglądało trochę inaczej. Przypominam, że na przykład dla bardzo wybitnego cesarza Henryka III z dynastii salickiej, to jest tego, który stał się patronem Kazimierza Odnowiciela. Kazimierz Odnowiciel do Polski wrócił, opuszczony przez Rychezę, wrócił po to, aby pomóc Kazimierzowi Odnowicielowi, no skądinąd pół Niemcowi, ale też, żeby wesprzeć go w jego sporze i swoim sporze z Brzetysławem, ponieważ wtedy na wielkiego władcę wyrastał czeski Brzetysław.
Dynastie.
Panie profesorze, 966 rok, tutaj sporów nie ma. Polska przyjmuje chrzest za pośrednictwem Czech, cokolwiek by rozumieć pod pojęciem Czechów. Od kogo to do końca nie wiemy. Ale co się wtedy dzieje z państwem Polan? Można wtedy mówić o państwie Polan?
No można mówić, chociaż oczywiście to państwo Polan to też później tak to nazywano, no bo to jedno z plemion. Niewątpliwie to jest ruch bardzo dobry. Można by powiedzieć nawet genialny. To jest ta wielka gra, którą Mieszko prowadził i znakomicie sobie w tej grze radził, no bo już Dobrawa świadczy, że miał opanowany odcinek południowy polityki polskiej.
Dobrawa, żona. Kręgu czeskiego, tak. Która też przyniosła chrzest.
Tak, przypominam, że to było ważne też z tego powodu, że Kraków był przez jakiś czas uzależniony od Pragi. Mówię uzależniony, no bo trudno powiedzieć, jak ścisłe były związki Krakowa z Pragą, ale Praga była wtedy potężnym ośrodkiem na tej linii południowej. Natomiast przyjmując chrzest i zbliżając się przez ślub, o czym już mówiliśmy, jakie to ważne były te śluby, ta polityka matrymonialna, on do pewnego stopnia postawił w bardzo kłopotliwej sytuacji, taki w sytuacji bez wyjścia, Wieletów. No bo Wieleci silniejsi chyba od niego przez czas jakiś mogli uważać, że oni nie muszą robić to, co Mieszko. Tylko, że Mieszko wchodził teraz w zupełnie inną grę. To była gra już przez Czechy. Od razu powiem, że książęta czescy przyjmowali od Niemiec chrzest. Przyjmowali w większości w Niemczech. No bo to była wielka uroczystość. Przyjmowali od cesarza. Cesarz często zostawał na przykład ojcem chrzestnym syna. To tak wyglądało. To nie było nic zdrożnego. Wtedy tak nie rozumieli tego, że oto teraz jest to dla nas paskudna sytuacja. Przeciwnie, to była sytuacja wynosząca. Jesteśmy w grze wśród największych. Jesteśmy w tej Europie, która się teraz kształtuje. No i Mieszko był graczem tutaj zupełnie wyjątkowym, bo przecież można by powiedzieć, co się stało z Wieletami. Gryfici, Wolin, Rugia. Wiemy, że jeszcze w VIII wieku to były ważne ośrodki, ale potem przestały być ważne. Polska za sprawą Mieszka znalazła się w obrębie wpływów cesarskich, co nie oznaczało takiej zależności, która może być dzisiaj poczytana za uciążliwą albo jakąś taką małogodną, świadczącą o niepodległości, którą właśnie straciliśmy tym samym. To nie w tych kategoriach. Te kategorie trzeba odłożyć. To były dynastie, które prowadziły politykę dynastyczną. Dynastie ze sobą rywalizowały, te dynastie stworzyły państwa, rywalizowały więc państwa, ale polityka nadal pozostawała dynastyczna. I to, kto był bliżej cesarza, który nieraz był słaby, więc być na przykład bliżej, będąc silnym koło słabego cesarza, czy wobec słabego cesarza, to nie była pozycja zła. Przypominam, że jak cesarz był bardzo silny, ale miał wizję Otto III, to myśmy tylko na tym skorzystali. Jak był cesarz słaby, kulawy, choć potem został świętym, Henryk II, no to ja bym powiedział, że też skorzystaliśmy. To już była ta gra Mieszka i jego syna Chrobrego, ale gra na zupełnie innym poziomie. Dlatego możemy śmiało powiedzieć, że Polska, ta pierwsza, ta Polonia, chociaż tak jeszcze nie nazywana, to był koncept dynastii Piastów. To był koncept Mieszka i jego syna Bolesława Chrobrego.
I o Bolesławie Chrobrym powiemy za 2 tygodnie, bo jest o czym, jest o kim mówić. Pierwszy polski król w końcu. Dzisiaj mówiliśmy o państwie Piastów Zamieszka I, a rozmawiałem z profesorem Waldemarem Łazugą. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za wizytę w studiu.
Dziękuję bardzo.
Dynastie. Jeśli podobał się państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.